Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Czy powinno się karać za publikowanie w sieci, w mediach nieprawdziwych informacji? Z inicjatywą karania za tak zwane fake newsy wyszedł świętokrzyski poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. A my dyskutować będziemy o tym dzisiaj z Państwem w punktach widzenia 41 200 2020. To numer naszego telefonu. Sam pomysłodawca nie mógł dotrzeć dziś do naszego studia, ale być może to także okazja, żeby troszkę z zewnątrz przyjrzeć się i samemu zjawisku, i próbą jego powstrzymania. W naszym studiu dr Janina Kowalik, socjolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Dzień dobry.
I pan redaktor Paweł Więcek z redakcji Echa Dnia, ale jednocześnie dyrektor Centrum Walki z Hejtem i Fake Newsami przy Społecznej Akademii Nauk.
Dzień dobry Państwu.
A więc osoby, które na co dzień, można powiedzieć, obserwują to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, w jakiejś mierze także współtworzą tę publiczną przestrzeń. Czy to dobry pomysł? Oddajmy głos, pozwolicie Państwo, że zacytuję. Nikt z nas nie chce, aby w przestrzeni publicznej pojawiały się nieprawdziwe, kłamliwe informacje o naszych rodzinach i nas samych. Dlatego ta ustawa ma karać redakcje i osoby, które takich kłamstw się dopuszczają. Chciałbym, aby tak jak na Węgrzech, gdzie kara za fake newsy to 600 tysięcy euro, czy w Niemczech 500 000 euro, w Polsce była zdecydowanie wyższa, nawet do 1 000 000 euro. Stwierdził w rozmowie z Radiem Kielce poseł Dominik Tarczyński. Potrzebne jest takie działanie, pani doktor?
Zgodzę się, że potrzebne jest działanie, które będzie eliminowało ze sfery publicznej nieprawdziwe, kłamliwe, szkodliwe, intencjonalnie informacje. Z jakichkolwiek powodów ktoś by je nie zamieszczał. Natomiast mocno zastanawiam się, czy ustawowe uregulowanie karania tego faktu jest w ogóle możliwe w tak precyzyjny sposób, żeby rzeczywiście uderzało w osoby, które posługują się takimi mechanizmami. To naprawdę bardzo trudne określić, kogo i w jaki sposób można karać. Zresztą ja mam takie wrażenie, że w ogóle w takich sprawach społecznych należy ludzi po prostu edukować, wychowywać, pokazywać niekorzystne strony tych różnych zagadnień. Natomiast czy my coś osiągniemy karaniem? Nie wiem. Problem jest bardzo złożony, bo tutaj musiałabym uderzyć w jakieś takie akademicko-wykładowcze tony i powiedzieć, dlaczego akurat tak się dzieje, że mamy w ostatnich czasach natłok tych fałszywych wszelkiego rodzaju informacji.
Może stopień skomplikowania spraw, które się wokół nas dzieją, sprawia, że łatwo uproszczenia, być może w związku z tym także i wypaczania sensu.
To uproszczenie i wypaczanie sensu jakby w swojej istocie pokazuje pewną pomyłkę, w którą ktoś popadł, prawda, czy jakiś błąd, który zrobił nieopatrznie. Natomiast tworzenie fałszywych informacji po to, żeby wywołać jakiś skutek, zwykle negatywny, to jest już zupełnie inna historia, bo mnie kojarzy się to z pewnym procesem takiego upadku etyki używanych słów, upadku znaczenia tego, co do ludzi mówimy, a z drugiej strony podatności społeczeństwa na to, żeby chwytać rzeczy, które, że tak powiem, uderzają swoją klarownością, jasnością, ale nie sprawdzać ich pochodzenia i tego, czy one rzeczywiście odzwierciedlają prawdę. Jest to pewien problem.
Pan redaktor Paweł Więcek.
Fake newsy to jest rzeczywiście problem, który infekuje społeczeństwa czy państwa na całym świecie. I to jest zjawisko bardzo niebezpieczne, prowadzące w skrajnych przypadkach do destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej. Mieliśmy przykład tego typu działań i to był główny teatr w ostatnim czasie. Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych, niejasne powiązania sztabu prezydenta Donalda Trumpa z Rosjanami, a to jest ten kraj, który przoduje, jeśli chodzi o tą wojnę informacyjną, czy wojnę 3.0, jak to się już dzisiaj określa. Te fake newsy są także elementem tej właśnie wojny hybrydowej.
Produkowane w tak zwanych fabrykach troli, jak to się określa.
Czy farmach, tak. Tutaj określeń jest wiele. Głównym narzędziem rozpowszechniania tego typu informacji są oczywiście media społecznościowe, funkcjonujące w nieco innym modelu niż media tradycyjne, niepodlegające jurysdykcji konkretnych państw, tylko rządzące się własnymi biznesowymi prawami. I tutaj kwestia sprowadza się do tego, jak nakłonić na przykład Facebook do tego, żeby zaczął uważać się za medium, które podlega stosownym regulacjom, tak jak Echo Dnia, Radio Kielce czy telewizje różne. Więc wyzwanie jest potężne. Mam wątpliwości, czy taką regulacją, którą proponuje poseł Tarczyński, uda się ten temat załatwić.
I tym bardziej, jest że ta to regulacja, wydaje się, jest skierowana przeciwko tym tradycyjnym, czy wobec tych tradycyjnych mediów, trudno mówić, czy przeciwko, wobec tych tradycyjnych mediów, a nie wobec mediów społecznościowych, bo w mediach społecznościowych każdy, kto ma swój profil, jest w istocie sam sobie redaktorem.
Dokładnie tak. I ja tak właśnie czytam ten pomysł rzucony dzisiaj jako hot news przez pana Dominika Tarczyńskiego na kanwie awantury wokół notatki MSZ związanej z potraktowaniem naszych rządzących jako persona non grata w Stanach Zjednoczonych. I mam tutaj pewne... Ja czy środowiska dziennikarskie mogą mieć pewne obawy co do intencji tego projektu. Czy nie jest to właśnie próba kneblowania swobody wypowiedzi, wolności słowa, wolności do formowania przez media ocen działalności politycznej.
41-200-2020. Czy powinno się surowo karać za publikowanie fake newsów? Oczywiście przy założeniu, że to są działania, które czynione są świadomie, bo też możemy powiedzieć, że dziennikarzom zdarzają się błędy. Albo zdarzają się niepomylone diagnozy, czy pomylone spekulacje.
Oczywiście, że takie rzeczy się zdarzają. Natomiast mamy większą wiarę w prawdziwość informacji podawanych przez te media tradycyjne. Powinnością dziennikarza, dobrego, porządnego dziennikarza, jest dochowanie szczególnej rzetelności i staranności w gromadzeniu informacji, w poddawaniu ich weryfikacji przed publikacją. I mam wrażenie, że przynajmniej tutaj na poziomie naszym regionalnym wszyscy staramy się naprawdę najlepiej tą naszą misję społeczną wykonywać.
Ale media się spieszą. Zaraz głos dla pani doktor Janiny Kowalik. Media rywalizują o to, które pierwsze przekaże właśnie jakąś gorącą wiadomość, a to sprawia, że tego czasu na to rzetelne badanie, sprawdzanie, autoryzowanie jest coraz mniej.
To już jest zupełnie inny temat, zupełnie inny problem, na inną audycję. Chętnie kiedyś też na ten temat mogę porozmawiać. W tym, jak w tym dzisiejszym świecie cyfrowym, świecie gonitwy za newsem wygląda praca dziennikarska, jak ona się w ogóle rzeczywiście przeobraża zupełnie, bo w tej gonitwie za newsem łatwo jest rzeczywiście, przepraszam za wyrażenie, wpakować się na jakąś minę, a potem jest po prostu wstyd.
Ja poszukując dobrej strony tej propozycji pana posła Dominika Tarczyńskiego, powiedziałabym rzecz następującą. On porusza tam kwestie związane z sięganiem do życia osobistego, no powiedzmy, osób publicznych. To jest taka kwestia, która być może dałaby się uregulować w jakiś sposób, bo rzeczywiście niekiedy media właśnie w pogoni za newsami zbyt daleko wchodzą w prywatne życie już, to znaczy no, osoby publiczne, decydując się na start w wyborach i czy funkcjonowanie w systemie władzy publicznej, w jakiś sposób oddają się mediom do dyspozycji. Natomiast takiej zgody nie ma w stosunku do osób, które są, powiedzmy, rodzinnie czy towarzysko w jakiś sposób powiązane z politykami, i wtedy wtedy to zaczyna być problematyczne. Oczywiście dla wszelkiego rodzaju mediów żywiołem jest znalezienie czegoś, co powiedzmy sięga do spraw o charakterze intymnym, prawda, jakimś obyczajowym.
Ale czasami to nie jest tylko kwestia takich, powiedzmy, szczegółów, ale, bo myślę, że akurat poseł Tarczyński mówił także tutaj o swoim konkretnym przypadku. Kilka dni temu zarzucono mu, że pokazuje, czy przypomina postać swojego dziadka jako żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, że nie był żołnierzem, że wprowadza świadomie opinię publiczną w błąd. Tymczasem właśnie te opinie kwestionujące to okazały się fałszywe.
Wcześniej posłowi zarzucono także, iż nie wziął udziału w audycji w medium anglojęzycznym, mimo że rzeczywiście w niej wystąpił. Z drugiej strony przypomnę, że pan poseł także jest, był producentem nie tak dawno słynnego fake newsa, kiedy okazało się, ogłosił, że leci do Miami, a wylądował w Baku po drugiej stronie globu. Więc ja bym wolał, żebyśmy jednak nie konstruowali prawa przez pryzmat własnych negatywnych doświadczeń związanych z mediami. Zresztą pan poseł sam jest człowiekiem ale wywodzącym się z mediów i doskonale wie, jak te mechanizmy funkcjonują. Jeśli chcemy na poważnie zająć się tym problemem, podejmijmy próbę, skorzystajmy z doświadczeń na przykład Węgier, gdzie taka ustawa już funkcjonuje i nakłada drakońskie kary. Węgry to jest na marginesie, to jest też jeszcze zupełnie inny przypadek, bo tam z tą wolnością mediów jest, tam jest bardziej w stylu azjatyckim niż europejskim, ale ostatnio Niemcy też przyjęły stosowne regulacje nakładające na wydawców.
Teraz fake newsami, także Parlament Europejski, tego rodzaju debaty już się odbywały w Brukseli.
Na razie została powołana robocza grupa, która w ogóle chce zastanowić się, czym tak naprawdę jest ten fake news i w jaki sposób można to zjawisko zwalczać, jakie narzędzia do tego zastosować, żeby nie pogwałcić elementarnych praw, czyli właśnie tej swobody i wolności wypowiedzi.
Przypominam nasz numer telefonu 41 200 2020 i pytanie, czy należy surowo karać za fake newsy. To jest zjawisko bardzo istotne, bo okazuje się, że tym im mocniej my funkcjonujemy w takim świecie, w którym słowo bardzo potrafi ranić, ale słowa potrafią wywoływać emocje i konkretne efekty także, efekty polityczne.
No zdecydowanie tak, bo cała sprawa ma jakby dwie strony. Z jednej strony mamy producentów fałszywych informacji, a z drugiej strony mamy ich odbiorców. Gdyby nie było w społeczeństwie tej podatności na coś, co jest wyraziste, prawda, co w kogoś uderza, bo zasadniczo nie mówimy o fake news, chociaż pewnie też jako o pozytywnych informacjach. Ja mam takie poczucie, że bardziej obraża nas to, co opisuje nas w złym świetle, pokazuje nas w złym świetle. Ale wszystko jedno. Mamy z tej drugiej strony właśnie społeczeństwo, które jest niezwykle wrażliwe na tego typu rzeczy wywołujące emocje, a skoro tak się dzieje, no to współdziałanie powiedzmy polityków, mediów i tej drugiej strony, czyli publiczności, społeczeństwa, no powoduje, że to zjawisko coraz bardziej się szerzy. Wygląda na to, że można bezkarnie, w rozumieniu bezkarnie, nie w sensie paragrafu, tylko w sensie społecznego potępienia, można wrzucić do mediów jakąkolwiek informację, która gdzieś tam obiegnie świat, zmultiplikowana wielokrotnie przez jeszcze media społecznościowe i nie ponieść za to kary. Nie.
Ale może nawet i uzyskać nagrodę, bo pamiętają państwo pewnie słynną historię opisywaną przez kilka kolejnych dni wieloryba płynącego w górę Wisły w stronę Warszawy. Gdzieś tam dopiero Tama pod Włocławkiem miała go zatrzymać. Słynne historie z potworem Loch Ness. To wszystko jest wytwór tradycyjnych mediów.
No i z pumą, która grasowała onegdaj po Świętokrzyskiem.
Właśnie.
Więc, tak, ale to wszystko pewnie bierze się z jakiejś plotki, tak jak rzeczywiście tutaj Asia mówi, rzuconej gdzieś w przestrzeń przez kogoś, która dociera do mediów. Media ją podchwytują jako tę świetną, sensacyjną informację, którą można sprzedać i zdobyć dużo kliknięć na swoim portalu. Wracając jeszcze do kwestii, do tego, że politycy chcą regulować sprawę z fake newsami. Przypomnę, że to te farmy troli funkcjonujące na przykład w Rosji, czy w ogóle na całym świecie, one przecież funkcjonują na zamówienie polityczne. Więc jest to wykorzystywane jako oręż w walce politycznej.
I poza jurysdykcją akurat, moglibyśmy powiedzieć, państwa polskiego, jeśli mówimy tylko o Polsce.
No właśnie, to jest moim zdaniem clue całej sprawy. Musimy jakoś ten problem rozwiązać. Wydaje mi się, że tutaj pewne regulacje takie siłowe, atomowe, nazwijmy to, mogą być nieskuteczne. Z jednej strony musimy chyba, państwa muszą w jakimś sensie dogadać się z emitentami tych fake newsów, czyli serwisami społecznościowymi głównie, a z drugiej strony zresztą to, o czym Asia wspomniała, ja tutaj się w pełni z tym zgadzam i nie jest to objaw myślenia lewackiego czy postkomunistycznego, ale musimy bardzo mocno postawić na edukację, na uwrażliwianie ludzi, na to, żeby potrafili wyłuskać z tego natłoku informacji, którymi są bombardowani właśnie te
oparte na fałszu. Ale czy potrafimy rzeczywiście, można powiedzieć, bo chyba jednak trzeba to powiedzieć, kijem zawrócić w tym przypadku Wisłę, bo duża część badanych mówi, czerpie swoje informacje o świecie, o tym, z tego, co jest publikowane na Facebooku. Do niedawna można powiedzieć tego, co zostało pokazane w telewizji, ale z tego, co jest pokazywane w mediach społecznościowych, z tego miejsca, w którym można zamieścić wszystko. I właściwie możemy powiedzieć, zrobić to bezkarnie.
I to jest jeszcze gorsze, ponieważ algorytm Facebooka jest w ten sposób sformułowany, iż on będzie nam podsuwał treści, powiedzmy, z tej domeny, z której, do której zwykle sięgamy. Czyli nie wychodzimy poza pewną perspektywę patrzenia na świat. Ja dlatego wszystkim polecam czasem nie gorączkować jakąś wiadomością, ale jeśli czytamy na przykład informacje podawane przez, dzisiaj tak się to określa, media, no to tak jak właśnie już powiedziałem, lewicująco-lewackie, czy tam nieprzychylne, powiedzmy, dzisiejszej ekipie. Dlatego warto czasem, żeby spojrzeć z innej perspektywy na świat, zobaczyć, jak inni interpretują te same zjawiska, zerknąć do konkurencji tej z prawej strony i wtedy wyciągnąć sobie z tego jakąś średnią, po to, żeby zachować zdrowy rozsądek i trzeźwy ogląd sytuacji.
Ale my
sytuacji.
Jako osoby, które są, można powiedzieć, zaangażowane w ten proces, to należy do naszych obowiązków, ale czy odbiorcy, słuchacze mają w ogóle na to czas, żeby weryfikować, żeby sprawdzać, żeby,
nie, i nie mają takiej skłonności,
żeby porównywać? Bo nawet przy oglądaniu serwisów informacyjnych w telewizji, prawda, one są tak poustawione, że teoretycznie można byłoby obejrzeć jedne po drugim, trzy najważniejsze, ale jak już się zobaczy
jedne,
to... I
okaże się, że będziemy widzieć inny świat.
Tak, ale mało kto zadaje sobie tyle trudu, żeby tego rodzaju ćwiczenia wykonywać.
To prawda.
Na tym żeruje przemysł fake newsów.
Tak, to prawda. Natomiast pozostaje mieć nadzieję, że, nie wiem czy to fake news, że Facebook staje się passé. W związku z tym być może, że jakby ten rodzaj rozpowszechniania się informacji przestanie być tak żywy, jak jest obecnie. No, wszystko jedno. Szczerze mówiąc, ja przyglądając się rynkowi medialnemu i rynkowi politycznemu i tej zacieśnionej współpracy, a jeszcze dodatkowo Paweł wspomniał tutaj o niekoniecznie przyjaznych nam takich miejscach na świecie poza Polską, które intencjonalnie produkują pewne newsy, które mają zamieszać albo to na scenie politycznej, albo też skompromitować jakieś osoby. No, będzie nam naprawdę trudno i żadna ustawa tego faktu nie jest w stanie zmienić.
Ja jeszcze chciałbym jedną rzecz wiedzieć słowem tylko. Kto według tej przygotowywanej rzekomo ustawy, kto ma określać, co jest fake newsem, czy nie i na podstawie jakich kryteriów.
Rzekomo, czyli informacja
kryteriów.
O ustawie o fake newsach jest fake newsem?
Ja tego nie powiedziałem, panie redaktorze, nie, chociaż cisnęło mi się to na usta, ale to się jakoś wytnie potem. Ale rzeczywiście na pewno jest tak, że chciałbym wiedzieć, czy będzie to robić jakaś specjalnie do tego powołana rada. Czy to może poseł Tarczyński indywidualnie będzie siedział, filtrował internet w poszukiwaniu fake newsów, bo diabeł tkwi w tych szczegółach. Dopóki
projekt
ich nie poznamy, ja ani nie potępiam, ani nie zakładam
Sejmu
tego
tak
pomysłu.
Informacje przekazuje poseł Tarczyński, ale...
A przepraszam, czy koncepcja Mabeny nie zakładała poniekąd...
Maszyna bezpieczeństwa narracji, tak?
Właśnie, nie profesora zakładała.
Profesora Andrzeja Zybertowicza jako tak. doradcy, ale nie fake newsów, tylko pokazywania w pewnym szerszym tle informacji o polskiej historii, czy o polskim interesie. Ale te opowieści są, myślę, że kreowane. Moglibyśmy przywołać koncepcję takiej właśnie opowieści narracyjnej, choćby przez Eryka Misiewicza, promowanej w polskiej przestrzeni medialno-politycznej od kilku lat. Ale chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo czy ta inicjatywa nie jest przejawem, czy w jakiejś mierze potwierdzeniem tego, że dotychczasowe uregulowania okazują się nieskuteczne, bo patrząc na to, o czym Paweł Więcek mówił na samym początku naszej audycji, że czy Echo Dnia, czy Radio Kielce, czy inne redakcje funkcjonujące w naszym kraju podlegają pewnym określonym regulacjom. I można powiedzieć, porównując także to z regulacjami z innych państw, czy kontynentu europejskiego, czy całego świata, są stosunkowo ostre. Prawo prasowe określa odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność także karna za publikowanie nieprawdziwych informacji. I ta odpowiedzialność spoczywa nie tylko na osobie redaktora naczelnego, ale na osobach dziennikarzy.
Więc jest instytucja sprostowania, z której można skorzystać w sytuacji, kiedy ktoś ma poczucie, że podano nieprawdziwą informację na jego temat. Jest także odpowiedzialność i cywilna, i karna. Chociażby w przypadku oczerniania przez fake news jakiejś konkretnej osoby. Z fake newsami jest jeszcze ten problem, a propos tego, że właśnie ciężko je zakwalifikować, czyje prawa tak naprawdę
zostały
taka
naruszone.
Informacja
tak
narusza.
Powiedzieć.
I to jest też ta luka, którą wykorzystują twórcy tych fake newsów. Oczywiście to, że te farmy troli są zlokalizowane w państwach gdzieś na końcu świata, na przykład w takiej Panamie. No, na pewno nie da się nikogo z Panamy w Polsce pociągnąć do odpowiedzialności, przeprowadzić jeszcze całą procedurę ekstradycji. Więc tak naprawdę ja trzymam oczywiście bardzo mocno kciuki za pana posła, żeby udało się to zrealizować, bo to rzeczywiście... Niszczy tą tkankę społeczną w naszym, w innych państwach, ale także w naszym kraju. Kibicuję mu, natomiast proponowałbym skupić jednak większą uwagę na tych mediach społecznościowych, gdzie to się rozprzestrzenia bez żadnej kontroli, niż koncentrować się na tym, że czasem dziennikarz czegoś nie doczyta, czegoś nie usłyszy, ale zawsze robi wszystko, czy powinien robić wszystko w dobrej wierze.
No ale pamiętają państwo na pewno doskonale całą awanturę wokół tak zwanego ACTA, które to porozumienie międzynarodowe miało
próbowało
służyć
zahamować.
Kontrolowaniu przestrzeni, tak. tego, co dzieje się w przestrzeni internetu. I mieliśmy bunt gimnazjalistów, mieliśmy uszkodzony radiowóz Radia Kielce podczas demonstracji, mieliśmy falę światowego czy powszechnego protestu przeciwko próbom blokowania internetu.
No to tak właśnie wygląda, że tak jak pan redaktor powiedział, czy da się zawrócić kijem Wisłę? Wydaje się, że nie. Ani nie da się zawrócić procesów społecznych, które przeniosły się do tej wirtualnej rzeczywistości i w pewnej mierze ta wirtualna rzeczywistość jakby post factum, odbijając się od tamtego świata, oddziaływuje na nasze realia rzeczywiste, zwłaszcza na sferę polityki. Ani też z drugiej strony nie da się zamknąć w literze ustawy sposobów walki z tym zjawiskiem, bo to jest naprawdę trudne. Zresztą ja jestem z gruntu, jakby powiedziałam, z konstytucji przeciwna próbom uregulowania pewnych rzeczy, które zmieniają się z dnia na dzień w wyniku procesów cywilizacyjnych i w wyniku rozwoju jakby nowych form komunikacji społecznej, bo tego się po prostu zrobić nie da, bo w dniu dzisiejszym podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku powoduje, że dane rozwiązanie staje się natychmiast nieaktualne wobec nowych sposobów, które będą używać ludzie do wzajemnej komunikacji.
Ale czy wolność słowa powinna być utożsamiana z dowolnością, czy jednak z odpowiedzialnością
no nie,
za to, co się
mówi? Z całą
mówi?
Pewnością z odpowiedzialnością, tylko mówiąc o tym, że nie da się tego zamknąć, o ile przed chwilą panowie rozmawialiście na temat tego, że dość łatwo jest na przykład znaleźć w w imię istniejących obecnie przepisów winnego produkcji jakiegoś obraźliwego tekstu, czy niefałszywego tekstu, który krzywdzi konkretnego człowieka, czy jakby podmiot, który da się zidentyfikować i który mógłby po prostu pójść do sądu z tą sprawą i oskarżyć twórcę takiego, no jeżeli ten twórca jest oczywiście dostępny nawet fizycznie, o tyle wrzucenie informacji do sfery publicznej, która ma zaburzyć jakiś istniejący proces, nie wiem, polityczny, spowodować zmiany świadomości społecznej, zahaczyć, przepraszam za określenia, w świadomości społecznej jakieś zjawiska, które faktycznie nie istnieją, ale są tak mocno, tak wyraziste i tak są w stanie emocjonalnie ludzi pobudzić, no kogo oskarżyć, jeżeli jeszcze oczywiście robi to ktoś złej intencji, znajdujący się poza naszym krajem i niemożliwy do uchwycenia. To jest naprawdę, naprawdę trudne. I tutaj naprawdę powtórzę rzecz, która już jest truizmem. Jeżeli nie wyrobimy w ludziach tej świadomości, że są rzeczy, do których trzeba podchodzić z pewną rezerwą i że żeby nie było powodu dla przywoływania powiedzonka klasyka o tym, kto kupi fałszywą informację, to po prostu no żebyśmy jednak nie zyskiwali takiego określenia, że jesteśmy ludem. Prawda,
no dobrze, ale to ja odwrócę to pytanie, które poseł Tarczyński, redaktor Paweł Więcek postawił kilka minut temu. Jeśli nie jakaś określona osoba, jakaś określona instytucja ma pokazywać i karać za to, co jest fake newsem, to kto powinien brać na siebie odpowiedzialność, żeby pokazywać, to jest fałszywa informacja, ten cytat jest nieprawdziwy?
No to jest bardzo dobre pytanie, na które dzisiaj trudno jest znaleźć odpowiedź. Są w Polsce...
Bo mamy Radę Etyki Mediów na przykład.
Jasne, tylko pod Radę Etyki Mediów podlegają media tradycyjne. Są w Polsce organizacje pozarządowe, które zajmują się monitoringiem, nazwijmy to ogólnie, czy mowy nienawiści, czy fake newsów pojawiających się w przestrzeni publicznej, ale one nie mają znaczącego wpływu i ich ewentualne ustalenia czy zastrzeżenia wobec pewnych treści nie przedostają się do szerszej świadomości. Więc ja chyba też powiem to, co Asia. No po prostu musimy w sobie samych, musimy w naszych głowach zainstalować filtry, które będą wyłapywać te fałszywe informacje. Musimy jakoś oddzielać to ziarno informacyjne od plew i chyba jesteśmy tylko i wyłącznie zdani na siebie. Pokładam jeszcze tylko właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, nadzieję w tym, że może uda się właścicieli tych mediów społecznościowych zachęcić do większej aktywności w tym zakresie. Ja tylko powiem, że Facebook na pewnym etapie testował taki znaczek, który miał oznaczać fake newsy, ale to przyniosło zupełnie odwrotne skutki. Dzisiaj tak przeformował swój algorytm, że on ma wyświetlać nam czy nadawać priorytet tym treściom, które generują nasza rodzina, nasi znajomi.
Ale można zastrzec informację.
I być może to będzie jakiś mechanizm.
Tak się, czy można zgłosić informację jako taką, która budzi kontrowersje czy wątpliwości i często zdarza się tak, na Twitterze jest to widoczne, że ta informacja przestaje być widoczna dla takiego potocznego odbiorcy.
Albo banowane są konta na przykład osób, tak, które sieją mowę nienawiści.
A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ja bym się bardzo cieszyła, gdyby poseł Tarczyński w ramach poszukiwania rozwiązań w kwestii pojawiania się fałszywych informacji wrzucił do tej dyskusji na ten temat, nie wiem, czy mogę użyć fake newsy, ale ewidentne, intencjonalne kłamstwa polityków w procesie kampanii wyborczej, które...
Wyjęłaś mi to z ust, bo chciałem na koniec powiedzieć, że zachęcam do stworzenia ustawy zwalczającej fake promises, czyli fałszywe obietnice wyborcze.
No ale to akurat jest przedmiotem oceny przez wyborców między poszczególnymi kampaniami i potem doświadczenie też pokazuje zmieniających się preferencji wyborczych, czy
i wyborców
karzących polityków,
i
którzy obiecali albo czegoś nie dopowiedzieli w kampanii
wyborczej. I tutaj kwestia świadomości. Tak samo jak dajemy się złowić na fake newsa, tak samo dajemy się złowić na fałszywe obietnice wyborcze.
Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Doktor Janina Kowalik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i redaktor Paweł Więcek z Echadnia, dyrektor Centrum Walki z Hejtem i Fake Newsami przy Społecznej Akademii Nauk. Audycję zrealizował Jerzy Sidorowicz, a poprowadził ją Bartłomiej Zapała. Do usłyszenia.
Kłaniamy się. Dziękuję.